Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Paula Rahim, która opowie nam o Mauritiusie. Witaj.
Dzień dobry.
Mauritius, jak się tam znalazłaś?
To nie było nigdy przeze mnie planowane. Wcześniej mieszkałam w Anglii 8 lat i tam będąc w Anglii poznałam mojego męża, który pochodzi stąd, z Mauritiusa. I on również nigdy nie planował powrotu do ojczyzny, ale ponieważ ja nie lubiłam za bardzo Anglii, a chcieliśmy razem zacząć życie, to zaproponowałam: ej, słuchaj, może byśmy spróbowali tam na tym twoim Mauritiusie, tam jest ładnie, ciepło, może warto spróbować. I tak spróbowaliśmy i także zostało. Tu jesteśmy prawie 2 lata.
No i jak ci tam jest?
Bardzo dobrze. Bardzo lubię tutejsze, spokojne, powolne życie, które jest bezstresowe.
Czyli co, można powiedzieć, że w zasadzie niepotrzebny ci jest zegarek, wszystko sobie płynie takim powolnym trybem, nie musisz się niczym przejmować. Czy są jednak takie rzeczy, które cię po prostu drażnią, bo z przyzwyczajenia my Polacy lubimy mieć wszystko zaplanowane, jak już się gdzieś spieszymy, to wszystko mamy poustawiane na styk, a jak to tam jest?
To tutaj to akurat zależy, w jakim kontekście, bo jeżeli chodzi o wykonanie danej pracy, to wszyscy mają na wszystko czas. Więc jeśli ktoś ci mówi, że coś będzie zrobione za tydzień, to trzeba liczyć miesiąc. Jeśli ktoś mówi, że przyjdzie o 13, to trzeba liczyć, że może przyjdzie, a może nie, może dziś, a może jutro. Więc pod tym względem jest to rzeczywiście irytujące, bo często czekasz na kogoś, ten ktoś się nie pojawia, więc wówczas jest to irytujące, ale z drugiej strony nie ma takiej presji, że ja muszę być zawsze na czas i że ja muszę się zawsze śpieszyć. Więc jak wszystko, i to ma swoje plusy i minusy, prawda?
Tak, zerknęłam na szybko na twój profil na Instagramie i to, co mnie zatrzymało na chwilę, to przystanek autobusowy.
A, tak. No niestety, to jest coś, do czego chyba nigdy się nie przyzwyczaję. Nie wydaje mi się, żebym mogła z tym się pogodzić. Rzeczywiście na Mauritiusie przystanki są bez rozkładu, często bez wiaty, bez ławeczki, bez żadnego zadaszenia i autobus jedzie kiedy chce, jak chce. I w momencie, kiedy my tutaj przyjechaliśmy, to musieliśmy sami się w jakiś sposób zorientować, który autobus, gdzie nas dowiezie, co w ogóle koło nas przejeżdża. Nie ma takich informacji w internecie. Nie ma takich informacji nigdzie. Nie ma rozkładu jazdy porządnego, który by ci powiedział, że ten autobus jedzie i zatrzymuje się, i cała lista, gdzie się zatrzyma. Nie ma czegoś takiego. Więc jeżeli autobus przejeżdża przez tą twoją ulicę, a jedzie bardzo szybko, to musisz się zorientować, który to jest autobus i zamachać na niego. I on się czasami zatrzyma i pozwoli ci do niego wsiąść. Natomiast jeżeli jest pełny, to i musisz czekać dalej, nie wiadomo, kiedy następny podjedzie. To też jest irytujące. No i te autobusy są bardzo stare, bardzo rozklekotane, na starym dieslu, więc hałasują, często też śmierdzą, bo nie wiem, palą olej czy coś, nie znam się tak do końca, ale po prostu czuć taką spaloną benzyną czy czymś. Więc jest to mało komfortowy środek transportu, ale na pewno warto próbować, będąc tutaj, bo jest to przeżycie, jakiego w Europie chyba już nigdzie się nie doświadczy czegoś takiego.
Czyli nie dość, że nie wiadomo, czy przyjedzie, nie wiadomo, gdzie jedzie, to nie wiadomo, czy w ogóle dojedzie.
A to też się zdarza, parę razy mi się zdarzyło, że nas wysadzili i powiedzieli, no sorry, zepsuł się, teraz czekamy na następny. A nie już, że często. A mimo to zdarzyło mi się coś takiego z 5 razy. Więc myślę, że jeśli ktoś jeździ codziennie na przykład do pracy, to musi się z tym liczyć, że będzie spóźniony albo nie dojedzie w ogóle, nigdy nie wiadomo.
To jak się tam przemieszczacie? Jak sobie radzicie na przykład z tym, żeby, nie wiem, pojechać po zakupy, żeby się dostać do pracy? Jak to wygląda?
No niestety samochód albo skuter to jest coś, co trzeba mieć. Pierwszy raz mieszkam w miejscu, gdzie rzeczywiście nie wyobrażam sobie życia bez samochodu. Wcześniej świetnie sobie radziłam z komunikacją miejską, z chodzeniem na pieszo. Tutaj też chodzenie na pieszo jest problematyczne, bo nie wszędzie jest chodnik. A też samochody jeżdżą jak wariaty tutaj, więc idąc poboczem trzeba naprawdę uważać, żeby przypadkiem nie zostać potrąconym. Więc jest to rzeczywiście duży minus życia na Mauritiusie.
A jeżeli chodzi o plusy życia na Mauritiusie, to co cię tak naprawdę tam jednak zatrzymało?
Na pewno dużym plusem jest pogoda, która jest zawsze ciepła. Na pewno plusem dużym jest takie życie wśród natury. Tutaj jeszcze ta industrializacja nie jest posunięta aż tak dużo. Można znaleźć bardzo dużo takich dzikich miejsc. Można sobie zrywać owoce, które rosną na dziko, takie, które dla mnie są egzotyczne, tutaj są normalne, typu banany, mango. Bardzo często można gdzieś na poboczu sobie po prostu zerwać czy zebrać z ulicy, bo już same spadły. Więc jest dużo takich plusów. I tak jak też wcześniej wspomniałam, to życie takie jest tutaj spokojne, błogie, sielankowe. No i też z takich przyziemnych bardziej spraw, no to na pewno dużym plusem są tutaj ceny. Jest troszkę taniej jak w Polsce. Na pewno jest taniej wynająć czy kupić nieruchomość, ale też jedzenie jest tańsze. Dużo produktów jest dofinansowanych przez rząd, takich podstawowych jak chleb, ryż, olej, ciecierzyca. Takie rzeczy są tutaj bardzo, bardzo tanie, żeby każdego było stać chociaż to minimum, żeby zapełnić żołądek. To jest duża pomoc.
Powiedz mi, czy często wracasz do Polski?
Teraz w ciągu tych 2 lat to byłam w Polsce 3 razy. Ale docelowo planujemy tylko raz w roku bywać, bo jednak jest to jakiś tam koszt wysoki, żeby podróżować. I jak już jedziemy, to jedziemy na dłużej. Miesiąc to jest minimum, ale często się zdarza, że nawet 2 miesiące jesteśmy w Polsce. Bo jeżeli już się wykosztujemy na ten bilet i już ponad 12 godzin podróży mamy za sobą, to chcemy po prostu wykorzystać tą Polskę na maksa i po prostu tak sobie planujemy raz w roku bywać.
I co wtedy robisz w Polsce? Nie wiem, jakieś zakupy, nie wiem, jakieś podstawowe badania medyczne. No bo przeważnie tak jest. Wracamy do domu, mamy jakieś takie swoje ulubione rytuały, nawet chociażby, wiesz, mamy swojego ulubionego dentystę. I jakby odhaczamy punkt po punkcie pewne rzeczy w grafiku.
No zdecydowanie chyba jak każdy imigrant, który wraca do Polski, to zaliczam wszystkich lekarzy, tak jak wspomniałaś, dentysta obowiązkowo, ale też fryzjer. Tutaj fryzjerzy nie są dostosowani do moich włosów, bo albo są gęste, indyjskie, porządne włosy, albo są typowo afrykańskie, kręcone, a to, co ja mam na głowie, te cieciutkie włoski, to nie wiedzą do końca, co z nimi robić. Więc na pewno fryzjer i też to, czego mi brakuje, czyli jazda pociągami, bo ja uwielbiam, jestem pociągara, a my tutaj niestety pociągów nie mamy w ogóle. I jak już tak jesteśmy w Polsce, to zawsze staram się mężowi pokazać jakiś inny zakątek. Więc byliśmy już w Krakowie, w Zakopanem, byliśmy w Warszawie, w tym roku planujemy Gdańsk i zobaczyć troszkę morza, pokazać mu Morze Bałtyckie. Zobaczymy, jak wyjdzie w porównaniu z Oceanem Indyjskim, czy mu się spodoba. No, tak zawsze staram się mu pokazać troszkę inną część Polski, jakąś wycieczkę organizujemy.
A skąd pochodzisz konkretnie? Z której części kraju?
Pochodzę dokładnie z Wrocławia, to jedyne polskie miasto, w którym mieszkałam, ale myślę, że najlepsze.
Tak, też mi się wydaje, że Wrocław jest piękny, ma w sobie coś magicznego, to faktycznie. No dobrze, to czego ci jeszcze brakuje na Mauritiusie?
Wbrew pozorom, Mauritius nie jest aż tak różny od Polski, jakby się mogło wydawać. W Anglii czułam się dużo bardziej wyobcowana, wyalienowana i nie umiałam się dostosować. Tutaj ludzie mają podobną mentalność jak my. Jeśli jesteśmy przyjaciółmi czy rodziną, to jest po prostu więź nierozerwalna niemalże. Natomiast do obcych się nie uśmiechasz, że nie zagadujesz bez sensu do obcych ludzi, więc to jest bardzo polskie podejście, prawda? Czy jak lubię kogoś, to z tym kimś rozmawiam. Jak kogoś nie lubię, to nie rozmawiam, nie pytam how are you, bo mnie to nie interesuje, bo cię nie lubię, to z tobą nie gadam. Więc pod tym względem jest to bardzo, bardzo wygodne. I tak samo jeśli chodzi na przykład jeśli o zakupy, to tutaj większość supermarketów jest francuska i to, co oni mają w asortymencie, jest bardzo podobne do tego, co mamy w Polsce. I powiedziałabym, że jedyna rzecz, której nie da się kupić, to jest kwaśna śmietana i za nią tęsknię.
A jacy są mieszkańcy Mauritiusa?
Mauretyjczycy są, myślę, bardzo zróżnicowani. To jest też, bo nasza wyspa, choć jest bardzo malutka, jest porównywalna może wielkością do Londynu, jest bardzo zróżnicowana. I te wszystkie grupy etniczne, które się tu spotkały, musiały przez lata wypracować jakiś styl współżycia ze sobą. To jest takie multikulti, ale które naprawdę zadziałało. I to jest niesamowite, bo mamy tutaj wszystkie możliwe odłamy religijne, mamy wszystkie możliwe kolory skóry, każdy ma jakieś inne pochodzenie etniczne i ciężko tutaj stwierdzić, kto jest prawdziwym Mauretyjczykiem, bo każdy może nim być. Nie ma czegoś takiego jak czystej krwi Mauretyjczyk, czy jakiś lepszy, czy gorszy sort. I przez to te wszystkie tradycje, ta ich kultura, te religie, to wszystko się razem miesza. I nie tylko, że oni się akceptują i patrzą na siebie i mówią, no okej, on jest muzułmaninem, a ja jestem hindusem, tylko te wspólne tradycje się tak przemieszały, że często nawet nie idzie stwierdzić, czy dana tradycja pochodzi z hinduizmu, czy z muzułmaństwa, czy z chrześcijaństwa, czy z jakiejkolwiek innej części świata, bo to wszystko się tutaj połączyło razem. I ciężko stwierdzić, jaki jest typowy Mauretyjczyk. Każdy jest inny.
Czyli można powiedzieć, że jesteś też Mauretyjką, skoro trudno jakby określić typowego Mauretyjczyka. Czujesz się już tam jak u siebie po tych 2 latach?
Czuję się jak u siebie, ale ponieważ jeszcze nie opanowałam języka w stopniu, powiedziałabym, bardziej komunikatywnym, no to jednak jest to duże ograniczenie. Pomimo, że wszyscy mówią po angielsku i po francusku, więc jestem w stanie dogadać się z każdym, to są to jakieś ograniczenia. Każdy mnie to akceptuje, ale wiedzą, że ja nie jestem jednak jeszcze jedną z nich. Ale tak szczerze mówiąc, myślę, że za te parę lat, jak już naprawdę będę się mogła swobodnie komunikować, to myślę, że tak, że będę zaakceptowana jako jeden z nich.
Wspomniałaś o tym języku, że jeszcze nie jesteś na poziomie komunikatywnym, że starasz się gdzieś tam porozumiewać, ale to co, idąc do sklepu próbujesz, czy ze swoim mężem próbujesz, czy przez to, że zakładam, porozumiewacie się po angielsku, to gdzieś odkładasz tą naukę tego rdzennego języka na potem?
Głównie staram się rozmawiać. Ten język nazywa się kreolski, może zacznijmy od tego. Język kreolski jest językiem pochodnym od języka francuskiego, ale jest to jego bardzo duże uproszczenie. Gramatyka prawie nie istnieje. Nie ma żadnych skomplikowanych form, żadnych skomplikowanych czasów czy odmian czasowników. Wszystko jest bardzo, bardzo podstawowe. Natomiast wymowa i pisownia odbiega od tej francuskiej i trzeba troszkę się zastanowić, skąd to słowo pochodzi i rzeczywiście czasem można dostrzec genealogię tego słowa. Natomiast mój mąż, on nie ma cierpliwości, żeby mnie tego języka nauczyć. On mówi do mnie raz, ja nie zrozumiem, to już później powtarza po angielsku. Nie ma cierpliwości. Natomiast wśród jego rodziny jest parę osób, którym powiedziałam, że nie będziemy się komunikować po angielsku, pomimo, że wiem, że oni potrafią, że oni mnie zrozumieją. Specjalnie poprosiłam, żeby nie odpowiadali mi po angielsku, żebyśmy się komunikowały tylko po kreolsku i rzeczywiście to jest największa nauka. Tak najszybciej można się nauczyć języka. Po prostu trzeba próbować. Często mam tą frustrację, że nie umiem czegoś powiedzieć albo nawet myślę, powinnam już znać to słowo, bo kiedyś go użyłam. Ale wyleciało z głowy, prawda? I myślę, no ale nie poddam się, nie powiem tego po angielsku, będę próbować, pokazywać palcami, będę kombinować i jakoś się dogadamy. I rzeczywiście coraz lepiej, idzie nam coraz lepiej.
Chciałabym porozmawiać o jedzeniu, bo to też jest ważna część kultury każdego kraju. Powiedziałaś, że nie ma tam kwaśnej śmietany. W zasadzie owoce to rosną wszędzie na drzewach, więc można po nie sięgnąć. Co się tam jada?
Przede wszystkim ryż. Ryż jest podstawą żywienia, tak jak w Azji, tak jak w Indiach. I bez ryżu nie ma obiadu. To jest najważniejsze. Jeśli chodzi o jakieś, powiedzmy, dni specjalne, święta, wesela i inne tego typu imprezy, no to zawsze mamy do czynienia z biriani. Każdy, kto był może w Indiach, Pakistanie, tamtych terenach, to będzie wiedział. To jest po prostu ryż z mięsem, z dużą ilością cebuli i różnych przypraw. I rzeczywiście to biriani mamy non-stop. Jak tylko jest jakaś okazja, większe spotkanie, czy nawet wyjście na plażę, to ludzie potrafią wziąć ze sobą wielki gar i się nim dzielić. Ale też bardzo popularne są street foody. I te street foody są naprawdę autentyczne. To nie są takie street foody jak w Europie, że przestrzegasz wszystkich zasad sanitarnych i tak dalej. Tutaj street food jest dosłownie coś przyrządzone na ulicy, na szybko, bez zaplecza, bez kuchni, często na jednym palniku. I wbrew pozorom takie jedzenie będzie najlepsze i najtańsze. I tutaj bym mogła polecić różnego rodzaju roti czy chapati. To też są rzeczy pochodzenia tam indyjskiego i pokrewnych, z jakimś curry w środku. Ale jest też dużo różnych warzyw, których ja nigdy nie znam i też poznaję je na nowo, takie jak karambola, takie jak patol czy pipangaj. Ja nawet nie znam polskich nazw na to, szczerze mówiąc. A czasem mój mąż coś przynosi do domu z targu i ja tak patrzę i myślę, i co ja mam z tym zrobić? To się obiera, gotuje, co to jest, co to jest? Niesamowite jest to, jak wiele rzeczy można odkryć na drugim końcu świata.
A przemycasz jakieś polskie smaki do waszej codziennej kuchni?
Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. My jemy w takim miksie. Troszkę jemy ryżu, troszkę ziemniaczków. Oczywiście jemy też często pierogi, czy robimy gołąbki razem wspólnie. Dużo, dużo rzeczy można tutaj zrobić. Co ciekawe, można kupić kiszoną kapustę na wyspie z Polski. Jest to produkt polski, więc pierogi jak najbardziej lepimy razem. I jak dałam próbowania wielu już osobom, każdy mówił, że przepyszne i że to jest coś, co można by tu było sprzedawać właśnie na ulicy jako street food, żeby się sprzedało.
A próbowałaś tych wszystkich street foodów tak bez obawy właśnie o jakieś niekorzystne reakcje żołądkowe? Bo ja czasami jak oglądam te różne filmiki, z całego świata pokazywane są te street foody. No i faktycznie, jak człowiek na to patrzy, to no chyba by nie ryzykował.
Może miałam na początku jakieś małe obawy, ale z drugiej strony wszyscy jedzą i żyją. Więc tak zaczęłam od tych, które są znane, które ktoś jadł, które są gdzieś w pobliżu i dobrze są znane. A później coraz odważniej do tego podchodziłam i muszę przyznać, że całe szczęście nigdy się niczym nie strułam, więc może rzeczywiście nie jest to aż takie straszne.
Chciałabym wrócić do języka kreolskiego, którego się uczysz cały czas. Czy znasz jakieś takie podstawowe zwroty właśnie, że na przykład idziesz gdzieś do sklepu na targ i na przykład rozmawiasz ze sprzedawcą, zamawiając jakieś rzeczy u niego?
Teraz już się nauczyłam, którzy sprzedawcy są bardziej uczciwi, którzy mniej, ale też jest taka tendencja, że jak idę na bazar sama i widzą mnie, białą kobietę samą, to myślą, pewnie turystka, to ona może zapłacić ciutkę więcej, prawda? I wtedy zawsze mówię, more Stacy, ja tutaj mieszkam. I oni wtedy, okej. No i wtedy się zaczyna rozmowa, gdzie mieszkam, a czemu tu, a czy twój mąż jest z Mauritiusa. Oni są bardzo wygadani, jak już się do nich odezwiesz, to oni zaczynają rozmawiać. Można naprawdę spędzić na bazarze godziny gadając z ludźmi. Ale jeżeli ty pierwsza nie odezwiesz, to oni się do ciebie nie odezwą więcej niż to minimum, które wymaga transakcja.
Tak, będziemy się już zbliżać do końca naszej audycji i na koniec zawsze proszę moich rozmówców, żeby w języku, który obowiązuje w danym kraju, pozdrowili słuchaczy naszego radia. Dasz radę po kreolsku?
Salut polonais, czyli Cześć Polacy.
Super, dziękuję Ci bardzo. Mi się wydaje, że to bardzo dobre pozdrowienie. Cieszę się, że mogłyśmy się spotkać i porozmawiać. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Paula Rahim, która opowiedziała nam o Mauritiusie. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.